Dzień dobry, tutaj Sebastian Pypłacz i Śląska Opinia. Dzisiaj moim gościem jest Szymon Michałek, kandydat na prezydenta miasta Chorzowa. Chyba jeden z takich pierwszych, który tak się ogłosił publicznie.
W Chorzowie na pewno pierwszy. Na pewno pierwszy.
Może zakładać, że Andrzej Kotala będzie się starał o reelekcję, ale nie ogłosił tego jeszcze tak.
Wydaje mi się, że już szumnie jeszcze nie, natomiast ogłosił to gdzieś już tutaj w tych lokalnych mediach. Ale dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
No jak myślę sobie Szymon Michałek, to tylko mi się pojawia ruch Chorzów i stadion, szczególnie w ostatnich latach. No to może od tego stadionu zacznijmy. Jaka jest potrzeba, żeby Chorzów wybudował stadion dla drużyny Ruch Chorzów?
Myślę, że jeżeli ten stadion nie powstanie, no to Ruch podzieli los takich klubów jak Sząbierki, Bytom i tym podobne śląskie kluby, które gdzieś tam popadły w niebyt. Nie ma tak naprawdę... Ruch nie ma przyszłości bez swojego stadionu.
Ale to trochę pytanie, bo to jest pytanie też na Śląskiej Opinii, o tym często rozmawiamy w kontekście katowickim. W jaki sposób taki stadion, nie wiem, rozwiązuje jakieś problemy w mieście? Dlaczego samorządy powinny finansować drużyny, no w sumie to komercyjne, tak, które mają albo powinny mieć sponsorów komercyjnych? To jest może inna dyskusja, czy mają tych komercyjnych sponsorów i co potrafią ich znaleźć, ale dlaczego to samorząd się powinien zaangażować w takie sprawy?
No rzeczywiście jesteśmy w Polsce, nie Niemczech czy Anglii na przykład, gdzie jeszcze przez jakiś czas te kluby nie będą w stanie budować sobie z własnych środków infrastruktury. W związku z tym no, taki mamy model, że tutaj ta pomoc budżetu centralnego jest potrzebna. I tak to było przez ostatnie lata, że wszystkie te stadiony zostały wybudowane rzeczywiście ze środków publicznych. Naprawdę 99%, 9 stadionów tak powstało w Polsce. W związku z tym tak samo uważam stadion Ruchu. No, jeżeli chcemy, żeby powstał, no to musi tak powstać. I jakby druga część tego pytania, jakie jakby rozwiązuje to problemy? Na pewno kilka problemów w jednym. Po pierwsze to, o czym już wspomniałem, czyli rzeczywiście bez własnego stadionu ten klub po prostu nie ma przyszłości. Ma historię, ale nie ma przyszłości. Po drugie, to też da impuls taki temu miastu, że coś nowego się stanie. Proszę zwrócić uwagę, że my cały czas mówimy o tym jednym stadionie w Chorzowie, podczas gdy chociażby w takim Radomiu powstały dwa stadiony i hala. Nie wiem, w Gliwicach powstała hala Forum i stadion i tak dalej, i tak dalej. My mówimy o już kilku dużych, potężnych, wielodziesięciomilionowych, a nawet jeżeli nie wielosetmilionowych inwestycjach w innych miastach, podczas gdy w Chorzowie nawet ta jedna nie powstała. Więc tutaj ten temat trochę może już opinii publicznej troszeczkę się przejadł, ale on się tylko przejadł z jednego powodu, że jest, no, jest obiecywany i uporczywie nie jest budowany. To tak ja tu powiedziałem ostatnio właśnie na rynku w Chorzowie, że żadna grupa społeczna, żadna, naprawdę żadna nie zasługuje na to, żeby być w ten sposób traktowana. Czyli coś się jej obiecuje przez naście lat już w tym momencie. No i nie jest to spełnione. Ale też oprócz tego, że Ruch miałby swój nowy dom, w Chorzowie powstałoby coś nowego, to też jest jakby też taki bodziec dla tych ludzi, który by pokazał, słuchajcie, kurczę, w naszym mieście też się coś da zrobić. Bo wydaje mi się, że dzisiaj chorzowianie są troszeczkę w takiej sytuacji, że w takim trochę marazmie utknęliśmy, że nic się nie da, że miasto biedne, ludzie biedni i w zasadzie to nikt nie ma od was jakichś większych oczekiwań, nie ma chyba nic gorszego, jeżeli nie oczekujemy od siebie, od miasta czegoś więcej niż to, co mamy obecnie.
Takie są takie, nie wiem, trzy najważniejsze diagnozy i problemy na pierwszy rok, na pierwszą kadencję, jeżeli pan wygra wybory. Oprócz stadionu, bo to jest projekt jednak na
To znaczy, to jest projekt na lata. Ja myślę, że to się nie ma co oszukiwać, że Szymon Michałek, jeżeli zostanie prezydentem, to ten stadion powstanie w pierwszym roku. To nie ma takiej opcji. To są naprawdę ta diagnoza, te pierwsze rzeczy, które chciałbym naprawdę zrobić. Oczywiście, jeżeli wyborcy na mnie zagłosują i uda mi się realnie w drugiej turze wygrać te wybory z obecnie urzędującym prezydentem, to na pewno jest audyt tego miasta, bo nie ukrywam, że jest wiele rzeczy. Ludzie na co dzień, którzy jakby tak obserwują tą politykę regionalną, ten samorząd w ten sposób, że po prostu po pracy gdzieś otwierałem jakieś media lokalne i czytałem, co się dzieje. Też nie zawsze mają świadomość tak naprawdę tego, co się wokół nich dzieje. To znaczy dla człowieka najważniejsze jest to, czy jest równy chodnik, czy ulica jest wyremontowana, czy plac zabaw funkcjonuje, albo czy w ogóle istnieje i tak dalej. Takie małe, przyziemne rzeczy, które ich bezpośrednio dotyczą. Natomiast nie widzą tego bezpośredniego przełożenia, że jeżeli ktoś źle wydatkuje na przykład pieniądze, w takim mieście jak Chorzów szczególnie to jest bolesne, bo Katowice, inne duże miasta, powiedzmy, jeszcze gdzieś tam się obronią, nawet przy tym, że jakąś inwestycję można by było przeprowadzić, powiedzmy, bardziej efektywnie, tak to ujmę. W Chorzowie my sobie nie możemy pozwolić na to, żeby nie wiem, budynek, który jest budowany z publicznych pieniędzy, żeby był przepłacany, bo to są automatycznie pieniądze, których gdzie indziej zabraknie. W związku z tym my musimy, to co ja bym chciał w pierwszym roku zrobić na pewno, to przeprowadzić audyt tego, w jaki sposób my wydajemy te publiczne pieniądze, bo widzę kilka obszarów takich, w których te pieniądze w moim odczuciu troszeczkę są jak krew w piach, których Chorzowianie nigdy nie odzyskają i potem się
będą zastanawiali. Konkretne projekty?
Konkretne projekty. No na pewno chciałbym jedną z tych firm z Big Four, czyli KPMG, teraz muszę sobie szybko pomyśleć, KPMG, Ernst Young, PwC i czwarta, zaraz mi się przypomni, po prostu rozpisać przetarg na audyt miasta, na to na przykład, ile mamy pustych lokali w mieście, bo mówi się o dużym problemie odpływu ludzi.
To chyba bez audytu miasto jest w stanie zrobić.
Jeszcze raz?
To chyba bez audytu miasto jest w stanie zrobić.
To na pewno bez audytu jesteśmy w stanie zrobić, ale chciałbym też na przykład zrobić taki audyt, który będzie mówił, czego ewentualnie nowi ludzie, nowi mieszkańcy oczekiwaliby od takiego miasta jak Chorzów, gdzie chcieliby mieszkać, czy tak jak tutaj państwo restaurujecie tą kamienicę, czy na przykład, czy kamienica to jest dobry trend z tego, co widzimy na przykład po takich miejscach jak Nikiszowiec i tak dalej, jeżeli się naprawdę rozumnie do tego podejdzie, to ludzie chcą mieszkać w kamienicach, więc tych kamienic mamy sporo, ale one są też w opłakanym stanie. Więc trzeba było też jakby zdiagnozować, w którym miejscu można było stworzyć jakby taką też nową enklawę dla ludzi chcących się wprowadzać. Jeśli chodzi o audyt, no to oczywiście tutaj bardziej miałem na myśli kwestie finansowe, kwestie tego, w jaki sposób podchodzimy do wydatkowania tych pieniędzy publicznych. W moim odczuciu minimum to jest 30 milionów złotych, myślę, że więcej. Jesteśmy w stanie tak naprawdę rocznie oszczędzać, jeżeli po prostu lepiej podejdziemy do kwestii, chociażby w jaki sposób robimy przetargi w mieście. To jest kolejna kwestia, która mi się bardzo nie podoba, przetargi kopertowe. Uważam, że coś takiego powinno być w ogóle zakazane w prawie, z tego względu, że przetarg, jeżeli jest ustny i otwarty dla wszystkich, to gmina, miasto ma szansę sprzedać swoje aktywa jak najdrożej, a nie tylko temu, który w kopercie dał najwyższą kwotę. Jaka jest różnica? Różnica jest taka, że idąc na taki przetarg ustny i otwarty, możemy się licytować między sobą. Jeżeli znajdzie się dwóch, trzech, a najlepiej 10 chętnych ludzi na zakup danej nieruchomości, no to automatycznie ta cena ostatecznie będzie najwyższa z możliwych do osiągnięcia przez gminę. No tutaj tego nie ma. Wielu ludzi, wielu przedsiębiorców, którzy gdzieś tam startowali w przetargach miejskich, mi na to zwracało uwagę. Nie chcę powiedzieć mocno, ale wiadomo jak to jest, jeżeli nie mamy do końca zaufania w stosunku do takiego przetargu, to możemy przypuszczać, że te ceny mogły być osiągane większe. Ale tam tak naprawdę tych kwestii jest więcej, bo to co mi się też nie podoba w mieście, to jest brak takiego pluralizmu, brak debaty. Czyli w tym mieście nie ma miejsca na to, żeby mieć inną opinię niż urzędujący prezydent. Powiem to na przykładzie swoim i ludzi, których zaprosiłem na listy gdzieś tutaj do siebie na kandydatów na radnych, gdzie automatycznie, jeżeli to jest na przykład osoba w jakiś sposób powiązana z miastem, no to następnego dnia de facto już otrzymuje ostrzegawczą informację, na przykład od swojego dyrektora, jeżeli to jest osoba zatrudniona w oświacie, pamiętaj, kto cię zatrudnia w tym mieście, więc jest takie od razu takie zaznaczanie, że uważaj, jeżeli startujesz w wyborach i zrobisz to z ugrupowania nie tego, w którym jest pan prezydent, no to lepiej na siebie uważaj, bo i tak naprawdę nie wiadomo, z czym się wiąże ta groźba, tak? Więc to są takie metody, ja nazywam może górnolotnie, może zbyt ostro, ale jednak to jest Białoruś dla mnie. Albo jesteśmy w kraju demokratycznym i każdy ma prawo do tego. Jeżeli ja nie obrażam tutaj teraz pana w tej rozmowie, ale możemy mieć totalnie różne zdanie na jakiś temat, to powinniśmy przynajmniej spróbować się zbliżyć w tym zdaniu. Jeżeli nie, podamy sobie rękę na końcu i stwierdzimy, ok, let's agree to disagree. Natomiast w Chorzowie nie ma takiego pola, żebyśmy się w czymś mogli nie zgadzać. Albo jesteśmy po stronie prezydenta, albo jesteśmy przeciwnikami i wykorzystuje się przeciwko nam aparat władzy. Ja jestem wielkim przeciwnikiem czegoś takiego. Wiem, że mówiąc to, trochę kręcę na siebie sam bata. Natomiast jeżeli chcemy być poważnym krajem europejskim, jeżeli demokratycznym, ja mam te korzenie, może nie korzenie, ale często też podróżowałem do Stanów Zjednoczonych. Dla mnie wzór właśnie sposobu takiej demokratycznej, otwartej dyskusji, gdzie każdy ma prawo wypowiedzi, jest właśnie tam i powinniśmy do takich krajów dążyć.
No to jest trochę problem w ogóle polskiego samorządu, tak? Myślę, tą historię, którą przed chwilą pan opowiedział, to właściwie słyszałem ją z co najmniej kilku, jeżeli nie kilkunastu samorządów w naszym województwie. No to jest po prostu zawsze ta zależność albo jest wprost wyrażona, albo po prostu wynika z jakiegoś takiego przeczucia tych osób zatrudnionych przez samorząd na temat tego, jak mogą się wypowiadać. Tak, no to hamuje dyskusję oczywiście i hamuje też demokrację, bo te osoby najczęściej boją się kandydować z innych komitetów niż komitety prezydenckie.
No tak, no musimy sobie uświadomić to, że prezydent czy kandydat na prezydenta to nie jest osoba, która posiada wszystkie rozumy. To są ludzie, którzy oczywiście, tak jak w moim wypadku, najczęściej to są osoby, które są wykształcone, z pewnym doświadczeniem, bagażem życiowym, zawodowym, które mają pomysł na miasto, potrafią się w jakiś sposób dobry wysłowić i pokazać, że tak powiem, mówiąc kolokwialnie, nie jest wstyd, żeby reprezentowała miasto. Natomiast nie są to urzędujący prezydenci, to nie są jacyś nadludzie, którzy pozjadali, tak jak powiedziałem, wszystkie rozumy i są mądrzejsi od wszystkich innych, a wręcz przeciwnie. Mądry prezydent powinien usiąść do stołu z ludźmi, którzy mają różne poglądy na różne tematy, na różne tematy i wypracować jakiś kompromis. Oczywiście ten kompromis nie będzie zadowalał wszystkich ludzi, bo nie da się wszystkich zadowolić. Natomiast jeżeli my przestajemy, jeżeli prezydent Chorzowa Andrzej Kotala przestaje dyskusję właśnie z ludźmi i gdzieś tam próbuje swoją narrację tylko i wyłącznie narzucać, to w dłuższej perspektywie on oczywiście prezydent oczywiście w krótkiej perspektywie działa na swoją korzyść, no bo to mu pomaga utrzymać władzę, ale w dłuższej perspektywie to tak naprawdę zabija tego ducha takiego demokratycznego miasta. I takie miasta bardzo szybko, i widać to po Chorzowie bardzo, wydaje mi się, klarownie, zaczynają podupadać, no bo zabija się tego właśnie tego ducha, taką kurczę, my też możemy. W Chorzowie, jakby pan przejechał się po tym mieście, czy porozmawiał z ludźmi, to mam wrażenie, że my jesteśmy taką ugotowaną żabą, którą tak długo już ktoś gotował, że ta żaba już nawet nie wie, że w tym garnku jest ugotowana dawno. Ona wie, że się biedna urodziła i to biedna musi umrzeć, a tak wcale nie jest. Gdybym ja tak myślał, chociażby ja osobiście, no to ja się urodziłem w bardzo biednej rodzinie. Moja mama nas wychowywała czwórkę, była samotną matką. Gdyby mi ktoś wtedy powiedział, że słuchaj Szymon, ty nic w życiu nie osiągniesz, bo się urodziłeś w biednej rodzinie, ja bym w to uwierzył, no to mamy kolejne pokolenia, które by gdzieś tam ciągnęły biedę, tak, w przyszłości. Natomiast mam wrażenie, że taką sytuację w skali makro mamy właśnie w Chorzowie, że ci ludzie są tacy pozbawieni takiej, no widzą, że po prostu nie mają szans się przebić, że ich głos nic nie znaczy, no i tak po prostu w tym tkwią i to bym chciał bardzo zmienić.
Do współpracowników jeszcze za chwilę wrócimy, ale jeszcze gdzieś tak programowo przyjrzałem, obserwowałem Facebooka, to oczywiście pojawia się temat Wolki, czyli ulicy Wolności w Chorzowie, która pewnie z 20 lat temu była żyjącą ulicą, pewnie z 10 lat temu można było już tam pójść na kawę, na obiad. Obecnie chyba to granicy z cudem, żeby gdzieś tam usiąść na spokojnie. No, oczywiście są chyba z dwie albo trzy knajpy, ale
jest kilka tych lokali,
jest tak. Pustych. No i ta ulica wydaje się, myślę, obiektywnie dla wszystkich martwa. jaki może być pomysł, żeby tą ulicę ożywić?
No na pewno nie taki, jak ma prezydent Kotala, czyli mówi, słuchajcie, to ja teraz was wszystkich zapraszam, zróbcie dwa razy w tygodniu zakupy na ulicy Wolności. To w ten sposób się nie generuje rynku. No to tak, jeszcze raz powtarzam, prezydent to nie jest ktoś, kto za dotknięciem czarodziejskiej różdżki nagle, nie wiem, obniży cenę o 5 zł.
To jest pytanie, czy tam powinno być w ogóle handel wrócić, tak? No, widzimy też taki czas, galerie handlowe, no też ten handel wyciągnęły, pomimo tego, że w Chorzowie jest, zdaje się, jedna galeria handlowa.
W Chorzowie mamy oczywiście AKS, z niedalekiej odległości.
Ale załóżmy, że on raczej nie wyciągnął całego handlu z ulicy Wolności, to raczej Silesia i...
Tu chodzi o brak planu po prostu, bo powiedzmy, że ulica na przykład Mariacka w Katowicach, ktoś w pewnym momencie, w moim jakby mniemaniu, bo nie wiem, nie znam kulis tej sprawy, ale to nie była ulica rozrywkowa. To znaczy gdzieś było ileś tam... takich właśnie punktów, gdzie można było, nie wiem, napić się jakiegoś drinka wieczorem. Natomiast to, czym stała się w późniejszym czasie, w moim odczuciu, było jakby wieloletnim planem. I ktoś go po prostu konsekwentnie zrealizował. Przepraszam. W Chorzowie nie ma planu. I ulica Wolności jest jakby jest ofiarą tego, że oczywiście pojawiły się nowe galerie. Klient troszeczkę zaczął chcieć jakby czegoś innego, ale z drugiej strony jakby nikt przez lata na to nie reagował. Okej, gdzieś to tam stoi i ktoś może oczekiwał, że ta czarodziejska ręka rynku sama sobie to ureguluje. No ona uregulowała, ale w stronę tych ludzi, którzy pomyśleli, w jaki sposób zagospodarować tego nowego klienta. Zrobiły to inne miasta, nie zrobił tego Chorzów, w związku z tym ulica praktycznie umarła, bo proszę sobie, nie wiem, nawet jechać do takiego miasta, jak chociażby Siemianowice. Nie jest to jakieś ogromne miasto, a tam jakoś te sklepiki małe funkcjonują, tak? Mimo otwarcia się galerii nieopodal w Katowicach, więc tutaj naprawdę wszystko wydaje mi się, że zaczyna się od wizji. Ja do wszystkiego, do czego dochodzę w życiu, czy to jest kwestia mojej rodziny, czy to jest jakby szeroko rozumiano, tak, jeśli chodzi o dzieci, o kwestie posiadania, tak, nie wiem, dom czy samochód i tak dalej, czy kwestie w mojej pracy zawodowej, czy chociażby kwestia tworzonego sektora rodzinnego, to zawsze to gdzieś u mnie zaczynało się od wizji tego, jak ja widzę, że te rzeczy, czy te instytucje, te działalności moje będą wyglądały za 5, 10, 15, 20 lat. I od wizji tak naprawdę się zaczyna, ponieważ wizja wpływa na te działania już potem konkretnie rozpisane. Jeżeli ktoś nie ma wizji, to profesor Bieniok z Uniwersytetu Ekonomicznego, tutaj studiowałem u niego zarządzanie, to zawsze mówił takie zdanie, jeżeli nie wiesz gdzie idziesz, zajdziesz gdzie indziej. I to jest tak proste, bardzo ciekawie powiedziane zdanie, że rzeczywiście, jeżeli nie masz tej wizji, to nie masz pojęcia, gdzie w ogóle dojdziesz. W związku z tym wydaje mi się, że tutaj nie było wizji na ulicy Wolności, w związku z tym doszliśmy do jej śmierci. Dla mnie przede wszystkim miasto, czy prezydent miasta, ja będę jakby sobie takie cele stawiał, jeżeli wygram wybory w kwietniu, to będzie przede wszystkim zatrzymanie tego trendu wyludniania się miasta, ale poprzez sprowadzenie do tego miasta młodych ludzi. Bo wiadomo, że młodzi ludzie są aktywniejsi, mają więcej czasu, tak? Może mają mniej pieniędzy, ale na pewno mają więcej czasu. Więcej tego czasu spędzają właśnie gdzieś tutaj socjalizując się i tak dalej. Potem ci młodzi ludzie zakładają rodziny i daj Boże zostają w mieście. W związku z tym, jeżeli my nie stworzymy pomysłu na to, w jaki sposób tych ludzi ściągnąć, chociażby przez jakieś kampusy uniwersyteckie, proszę zwrócić uwagę na przykład na kasus Krakowa, gdzie jeżeli ktoś już studiował, a był studentem na przykład w Krakowie, to najczęściej już potem w tym mieście zostawał. Nawet jeżeli z niego nie pochodził, to zostawał w tym mieście. Mimo, że to jest dosyć ciężkie miasto do życia dla rodzin. Jest dużo korków i tak dalej, dosyć zatłoczone miasto. Więc ta logistyka polegająca na dojeździe do pracy, jednocześnie gdzieś tam odwożenie dzieci do przedszkoli i szkół, jest dosyć skomplikowana w porównaniu chociażby do Śląska. Nie ma tam takiej sieci dróg. A mimo to ludzie mają ten sentyment po ukończonych studiach. W związku z tym powinniśmy właśnie pomyśleć w ten sposób, w jaki sposób młodych ludzi tutaj najlepiej właśnie studentów bądź innych zawodów zostawiać tutaj w Chorzowie, bo to będzie pierwszy krok do tego właśnie, żeby to miasto się odmładzało na powrót. Bo w tym momencie no, Chorzów jest miastem starzejącym się.
Trochę o tym opowiadając o tych problemach miast wokół Katowic, bo to właściwie są problemy większości miast wokół Katowic, trochę wyludniają, w sumie Katowice też się wyludniają, przynajmniej formalnie. Jest pomysł, który jest tak debatowany od chyba kilku miesięcy na temat wielkiego powiatu Katowice i wielkiego miasta Katowice, czyli trochę innej formuły dla metropolii, mniejszego związku, który byłby dążyłby do tego, żeby utworzyć jedno miasto w jakiejś dłuższej perspektywie. Czy Chorzów powinien w tym projekcie się pojawić jako element takiej, no to, jeżeli mielibyśmy to porównywać do jakiegoś układu w Polsce, no to chyba ta Warszawa nam się tak najbardziej kojarzy, gdzie ta dzielnica mają taki wymiar trochę miasta w mieście. Także mają własnego burmistrza, mają własną radę, ale jednak podlegają pod jakiś większy byt, co pozwala ściągać inwestorów, co pozwala trochę lepiej konstruować te tkanki, te przestrzenie do mieszkania.
No to jest tak naprawdę dobre pytanie i nie dowiemy się chyba, jeżeli tego nie spróbujemy, tak mi się wydaje, czy ma ten twór, te super miasto ma prawo bytu na Śląsku? Powiem szczerze, że nie wiem, bo my tak naprawdę na Śląsku funkcjonujemy już jako takie mega miasto od jakiegoś czasu, chociażby poprzez wspólny zbiorkom, tak? czyli transport zbiorowy. Gdzie metropolia, wcześniej KZK GOP, jakby zapewniało dostęp mieszkańcom wielu różnych miast i gmin, no tak naprawdę do wspólnej komunikacji. Natomiast jakie są założenia, musiałbym rzeczywiście się zagłębić w ten temat. Wydaje mi się, że na ten moment byłoby to kłopotliwe do wprowadzenia, tak mimo wszystko uważam. Z tego względu, że te miasta mają zgoła jakby inne priorytety, jeśli chodzi o takie Gliwice czy Tychy, mocna strefa ekonomiczna, ten przemysł samochodowy, tutaj Katowice bardziej poszły po tej erze industrialnej, poszły bardziej gdzieś w usługi finansowe czy IT i tak dalej. Każde miasto gdzieś tam próbuje znaleźć sposób na siebie. Widać, że Katowice chociażby względem Chorzowa mocno przyciągają. Natomiast ja uważam, że zanim to nastąpi, to taki Chorzów powinien przede wszystkim korzystać i zbierać, ja tak mówię bardzo obrazowo, zbierać wszystko to, co spadnie ze stołu katowickiego. Bo Katowice nie są w stanie przyjąć każdego inwestora, nie są w stanie zrealizować każdego projektu i część tych projektów powinny być przejmowane przez Chorzów, a to się nie dzieje i uważam, że to jest dużym problemem Chorzowa, że on nie istnieje w świadomości inwestorów, nie istnieje w świadomości ludzi jako takie miasto, które tak naprawdę jest no rzut beretem od Katowic ja sobie zawsze zadawałem pytanie, dlaczego tak się dzieje. No, wydaje mi się też dlatego, że prezydent obecny, ja go na przykład nigdy nie widziałem na jakichś sympozjach czy konferencjach anglojęzycznych, nie wiem, w Brukseli, czy na jakichś targach, gdzie zabierałby sensowny głos, nie wiem, w Warszawie, czy nawet tutaj targi, jak są organizowane w Katowicach. Tutaj Chorzów powinien się dobijać drzwiami i oknami i gdzieś tam jakby zabiegać o ten swój głos w tej debacie, a to się po prostu nie dzieje. W związku z tym jesteśmy tak traktowani, jak kiedyś Tychy były traktowane jako sypialnia Katowic i nikt od tego miasta jakby nic nie oczekiwał, ale proszę zobaczyć, w jaki sposób to miasto się było w stanie gdzieś tam przepotwarzyć bardzo sensownie, w moim odczuciu, funkcjonujące miasto. Czy to była zasługa tutaj mieszkańców, którzy mieli aspiracje, czy ludzi, którzy zarządzali tym miastem, to trudno mi tutaj wyrokować. Natomiast na pewno widać było tą zmianę. Wydaje mi się, że dzisiaj mało kto w ogóle mówi o tych jako o sypialni Katowic, a o Chorzowie i owszem. Czyli gdzieś tam jakby sam ten fakt tej sypialni to jest takie określenie pejoratywne i jeżeli komuś nie przeszkadza takie określenie, a zarządza tym miastem 14 lat, bo proszę zwrócić uwagę, że poprzedni prezydent Marek Kopel, który jest w dobrej komitywie, bądź co bądź właśnie z prezydentem obecnym prezydentem miasta Andrzejem Kotalą, no to ten pierwszy rządził miastem 19 lat, ten drugi 14. To jest łącznie 33 lata przez dwóch ludzi tylko zarządzane jest to miasto. Uważam, że to też nie jest do końca normalne. Jakby wracając jeszcze tutaj do tego pół żartem, pół serio, do tej Białorusi, o której wspomniałem wcześniej, no tak długo to się rządzi gdzieś tam, gdzie funkcjonuje dyktatura. Oczywiście to wszystko jest zgodnie z prawem, tak, bo dwukadencyjność weszła dopiero niedawno i dobrze, że weszła. Natomiast to też pokazuje, że można stworzyć taką sieć powiązań w mieście, która pozwala dosyć sprawnie funkcjonować obecnym prezydentom, natomiast nie do końca pozwala na rozwój takiego miasta właśnie, jakim jest Chorzów. I tutaj wydaje mi się, że Chorzów potrzebuje takiego świeżego podejścia, świeżej krwi, odmłodzenia kadr. Ja jakby zapewniam to moimi ludźmi, moją osobą. Pytanie jest, czy chorzowianie po prostu są na to gotowi i na tyle świadomi, że żeby rzeczywiście zagłosować w tych wyborach na takich ludzi jak ja.
A co wnoszą Polska 2050 i inni koalicjanci, czyli Ślązoki Razem, Ruch Autonomii Śląska i jeden pojedynczy radny Prawa i Sprawiedliwości?
To znaczy rzeczywiście mam poparcie. Udzielił mi pan minister Michał Gramatyka, pan przewodniczący Leon Swaczyna ze Ślązoki Razem. Pan Gramatyka oczywiście jako przedstawiciel Polski 2050, ale mam też na moich listach mam ludzi, którzy mają przeszłość jakby z wielopartyjną, że tak powiem, albo pochodzących, czy reprezentujących w przeszłości różne partie. Rzeczywiście jest pani Izabela Nowak, która była radną Chorzowa z ramienia RAŚ. Jest Wojciech Anert, który jest obecnym radnym do niedawna w PiS. Jest też pani Sylwia Gross-Browarska, która w poprzednich wyborach samorządowych właśnie z ramienia Koalicji Obywatelskiej startowała w Chorzowie. Ale są też ludzie, którzy zupełnie nie mieli styczności z samorządem. I teraz pytanie, dlaczego ci ludzie mnie popierają? No bo wydaje mi się, że ja jestem taki bardzo mało politycznym politykiem w tym wszystkim. To znaczy, gdybym tak do tego podchodził zupełnie politycznie, to może powinienem jakimś tutaj populizmami zarzucać, nie wiem, obiecywać takie dyrdymały, jakie obiecywał chociażby prezydent Kotala, czyli wybuduję wam obwodnicę miasta. Gdzieś tam w ogóle nie przeliczone, nie wiem, czy to było realne do zrealizowania, ale obiecał, tak? Sztuka się liczy. Gdybym tak wziął te jego obietnice, w tym momencie akurat nie mam, ale na 20 obietnic, które w ostatnich wyborach gdzieś tam złożył, to nie wiem, czy 5 jest zrealizowanych. No na przykład rzeczy typu zielona szkoła za złotówkę. To jest populistycznie bardzo prosto coś powiedzieć i obiecać ludziom i słuchajcie, głosujcie na mnie, to będziemy tutaj, to z kurków będzie Johnny Walker płynął, tak? Ale to, czy to nad tym polega? Wydaje mi się właśnie, że nie. I te osoby typu właśnie minister Gramatyka, Leon Swaczyna, ale też inne osoby, bo tutaj rozmawialiśmy wcześniej, że też rozmawiam z posłami różnych ugrupowań, oni po rozmowie ze mną no, gdzieś tam sprzyjają tym moim działaniom, bo widzą, że jestem rozsądnym, wyważonym, statecznym gościem, który ma pomysł na to miasto i rzeczywiście chciałby coś dla tego miasta zrobić. To też warto zwrócić uwagę, że ja w przeciwieństwie chociażby do ludzi typu nie wiem, wiceprezydent Chorzowa Michalik, który od początku, że tak powiem, jest z zawodu politykiem. Ja nie jestem z zawodu politykiem, mam swój zawód wyuczony przez od 2008 roku, czyli przez 16 lat pracowałem w dużych korporacjach, początkowo przez 10 lat z amerykańskim kapitałem, teraz od 6 lat z francuskim kapitałem i jakby no na tym polegała moja praca zawodowa i gdzieś tam dopiero przez ostatnich kilka lat stwierdziłem, że tak naprawdę oddolnymi inicjatywami ja nie jestem w stanie już tego miasta zmieniać. Że mogę oczywiście pewne rzeczy zmieniać na plus, ale jeżeli chcę realnie ten Chorzów jakby dać tutaj na te tory takie rozwoju, no to już jako NGO z tego nie zrobię. To muszę rzeczywiście zaangażować się w samorząd. No i dlatego stwierdziłem, że będę kandydował. No i to widać, że coraz więcej ludzi jakby jest przekonanych co do jakby do tego mojego podejścia. Tutaj jakby wrócę jeszcze na chwilkę do kwestii, jak podjeżdżałem, tutaj pan stwierdził, że prezydencki samochód podjeżdża, tak? To też jest jakby moje taki, jak to bym powiedzieli, moje legacy, czy taki, nie wiem jak to teraz powiedzieć, ale to jest mój taki dowód na to, że to wszystko wypracowałem sobie gdzieś na swoją pracą na własny rachunek i przychodzę, że tak powiem, do tego samorządu w momencie, kiedy ja już mam to moje życie finansowe, zawodowe, rodzinne ustabilizowane i czas coś zrobić dla samorządu, a nie odwrotnie, czyli nie idę do samorządu po to, żeby sobie lepszy samochód kupić. Ja to już nie potrzebuję, tak? Więc to wydaje mi się, też mnie gdzieś tam wyróżnia wśród tych ludzi, którzy gdzieś kandydują. Ale tak jak mówię, cały czas, no tutaj jest walka o głos wyborcy, który no niekoniecznie musi mieć nawet na tyle czasu, żeby gdzieś tam je sprawdzić, żeby zobaczyć, kim jestem, żeby ze mną bezpośrednio porozmawiać. Nie sposób jest ze 100 tysiącami ludzi bezpośrednio porozmawiać, żeby ich przekonać do siebie.
To jeszcze wrócę do tych współpracowników, bo trochę w tym kontekście pytałem o tą koalicję, no bo jak ogłaszać jakieś koalicje z partiami, no to głównym celem partii jest to, żeby rządzić, a w takich koalicjach najczęściej chcą wiceprezydentów, czy ten pomysł na wiceprezydentów w głowie Szymona Michałka już jest. Niezależnie od tego, czy oni są koalicyjni, czy nie. Czy to będzie coś, co na czym będziecie myśleć dopiero po wygranej?
Ja powiem może tak, jeśli chodzi o poparcie Polski 2050, to nie jest nawet, ja bym tego nawet nie nazwał jakąś koalicją wielką, chyba że tak to się w polityce określa, natomiast tutaj to wsparcie było bardzo prozaiczne, ponieważ myśmy się poznali. Ja pana Gramatykę znałem już kilka lat, bo byłem w komisji przetargowej jako strona społeczna. To była komisja przetargowa właśnie budowy stadionu w Chorzów. Przepraszam, to był jakiś rok 2019. I ja go wtedy po raz pierwszy spotkałem, natomiast temat wrócił z tego względu, że u mnie w drużynie jest pani Jolanta Keller i to jest społeczniczka jakby tutaj lokalna, która między innymi zasłynęła taką akcją pomocową rozdawania żywności dla po prostu potrzebujących i gdzieś tam poprzez znajomych też ludzi, którzy ze mną współpracują, właśnie panią Sylwię Gross-Browarską, organizowali jakąś wspólną akcję i właśnie pani Sylwia mówi, słuchaj, jest taka rozsądna osoba, społeczniczka, czy nie chciałbyś, żeby się zaangażowała. No i tak naprawdę tak to było. Ona okazuje się, że gdzieś tam działa w strukturach Polski 2050. I od słowa do słowa spotkanie jedno, drugie z ministrem Gramatyką i on stwierdził, kurczę, Szymon, jesteś rozsądny, ja cię będę popierał. Ale tutaj jakby uprzedzając pytanie, jeżeli się takie ma pojawić, no tutaj myśmy nie rozmawiali na temat tego, kto będzie wiceprezydentem, bo to jest moja decyzja tak naprawdę. To każdy powinien mieć świadomość, że prezydent wygrywając wybory, to on jakby ma... I stąd ja chciałem być bezpartyjny, żeby mieć nieskrępowaną możliwość wyboru tej osoby, tych swoich bezpośrednich współpracowników, więc... Czy mam oczywiście w głowie, paradoks tego polega na tym, że pewne osoby, które są bardzo mocne, no niekoniecznie chcą być na przykład na świeczniku takim właśnie wiceprezydenckim, bo to automatycznie wtedy człowiek gdzieś jest na ustach ludzi, a wolałyby na przykład pracować ciężko, ale gdzieś jednak jakby zakulisowo i wspierać mnie jakby z tego drugiego rzędu. Więc ja oczywiście ten swój skład łącznie ze skarbnikiem, z sekretarzem, rzecznikiem prasowym i tak dalej w głowie poukładany mam. Także tutaj te kadry są zaspokojone. Oczywiście to jeszcze mamy dwa miesiące do wyborów. Pojawiają się też nowe osoby, nowe postaci, które też widzą, zobaczyły, bo obecny prezydent gdzieś próbuje mi taką łatkę pisowca przykleić i wydaje mi się, że dla niego jest też mocnym ciosem to, że koalicjant Koalicji Obywatelskiej nie popiera go w tych wyborach, tylko mnie. Wydaje mi się, że wizerunkowo on bardzo dużo traci na tym, a ja bardzo dużo zyskuję, bo pokazuje, że jestem w stanie pogodzić ludzi, bo jakby my też chcemy iść do tych wyborów z takim hasłem właśnie, że my łączymy, nie dzielimy. Tylko że u nas różnica hasłowa polega na tym, że u nas te hasła nie są tylko hasłami, tylko że w rzeczywistości je wprowadzamy. Ja takie miałem założenie od samego początku z moimi ludźmi, że jeżeli ja coś mówię i wielokrotnie to powtarzałem na spotkaniach drużyny Szymona Michałka, mówię, słuchajcie, jeżeli ja coś mówię tutaj na tym spotkaniu, to tak jest. To ja tego nie mówię, żeby w jakiś sposób was przekonywać. Czyli jeżeli my zakładamy, że tutaj jest miejsce dla każdego, czy jest z Platformy, czy jest z PiS-u, czy jest z różnych jakby tych z opcji w przeszłości, no to do momentu, jeżeli my będziemy bezpartyjnie działali na rzecz tego samorządu, to jest miejsce. I w momencie, jak się to zaczęło krystalizować, to dopiero niektórzy ludzie mówią, kurczę, on rzeczywiście to miał na myśli, no bo ja tak do tego rzeczywiście podchodzę.
Szymon Michałek był naszym gościem, dziękuję bardzo.
Pozdrawiam.
To był podcast zrealizowany przez Stian Media.